audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
Mówi się, że młodzież jest przyszłością narodu. Zadbać o nią postanowiły trzy uczelnie techniczne – Politechniki Białostocka, Rzeszowska i Lubelska. W 2022 roku dzięki dotacji z Ministerstwa Nauki utworzyły własną akademicką sieć Via Carpatia. Od tego czasu uczelnie współpracowały w różnych obszarach, a wspólnym mianownikiem było zachęcenie uczniów do rozwoju. Wszystko po to, by w przyszłości ci młodzi ludzie wybrali uczelnie techniczne wschodniej Polski.
Politechnika Białostocka dba o rozwój młodzieży i to na każdym poziomie edukacji.
Agnieszka Dardzińska-Głębocka, koordynator obszaru kształcenia.
Także bliskie nam sercu również są problemy młodzieży szkół ponadpodstawowych. A wiemy, że no nie zawsze młodzież ma odpowiednie warunki do rozwijania swoich umiejętności, do pogłębiania swojej wiedzy w szkołach. W związku z tym Politechnika Białostocka brała udział w projekcie Politechniczna Sieć Via Carpatia, w którym również wśród wielu zadań mogliśmy się zająć młodzieżą uzdolnioną. Zaproponowaliśmy młodzieży tak naprawdę zobaczenie, na czym polega studiowanie w uczelniach technicznych, a więc zapraszaliśmy uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności też techników. Zapraszaliśmy do laboratoriów, aby mogli uczniowie zapoznać się z aparaturą, z możliwościami, ale nie tylko takie działanie, bo dla uczniów szczególnie zdolnych zaproponowaliśmy działania inne. Był to chociażby naukolatek czy Biznak Wschodzący Innowatorzy.
Pod hasłem naukolatek rozumieliśmy nastoletnich naukowców.
Anna Olszewska, koordynator zadania naukolatek.
I właśnie ten konkurs adresowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy chcą poznać, czym jest nauka, poczuć to na własnej skórze, a jednocześnie odczarować wizerunek naukowca, czyli nie takiej osoby, która przebywa w zakurzonym laboratorium, w szarym fartuchu, ale nowoczesnego człowieka, który jest obeznany z technologiami, który jest wrażliwy na to, co dzieje się w społeczeństwie. Uczniowie byli zachęcani do zgłaszania projektów, które by chcieli realizować. Na to uzyskiwali dofinansowanie i te projekty realizowali przez kilka miesięcy.
To wszystko u nich w szkołach?
Tak, ale też mogli przyjeżdżać na uczelnie, poznawać naukowców, którzy byli ich opiekunami, uzyskiwać ich podpowiedzi w trakcie realizacji projektu. Oni też pokazywali nowe obszary, na przykład zastosowań tego, co oni sobie wymyślili w trakcie zbierania pomysłów. Trudno mi wybrać jeden, było ich naprawdę dużo. Były projekty związane z ekologią. Były systemy do monitorowania jakości powietrza, jakości wody. Były też projekty technologiczne związane z robotyką. Badano, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w różnych obszarach, chociażby do na przykład rozrzucania szczepionek na wściekliznę w lasach. Młodzi ludzie zbudowali ciekawy projekt, który między innymi w drugiej edycji został nagrodzony.
Czyli rozrzucanie szczepionek z pominięciem samolotów?
Tak, specjalne urządzenie, które rozrzucało szczepionki, zauważało, kiedy w okolicy jest człowiek i oczywiście w człowieka nie celowało. Był też projekt bardzo ciekawy, który przez dwie edycje się powtarzał, gdzie uczniowie budowali protezę dłoni. Najpierw zbudowali prototyp takiej protezy, a później zbudowali taką protezę, która była poruszana mięśniami. Mieli czujniki na rękach i demonstrowali, jak ta proteza wykonuje ruchy. Były też projekty związane z osobami niewidomymi, czyli tutaj projektowali laskę, która pomagała pokonywać przeszkody. Były też projekty dla osób niewidomych, projekt okularów, który rozpoznawał emocje osoby rozmawiającej z osobą niewidomą. Także było mnóstwo społecznych projektów.
Takie projekty, gdzie wydawałoby się, że piąty rok Politechniki to tak, ale szkoła średnia?
Tak, tak. Mieli rewelacyjne projekty. Widać było, jaka duma ich rozpiera, jak są zafascynowani tym, co robili, z jaką pasją, z jakim zaangażowaniem opowiadają o tych swoich badaniach naukowych. Były też projekty nie tylko takie ściśle techniczne, ale były też projekty edukacyjne, czyli budowali różnego rodzaju makiety, które później wykorzystują w szkole, na przykład do nauki ruchu kolejowego. Także byłam wielokrotnie zaskakiwana tym, co się pojawiało.
Tak się zastanawiam, ilu mamy tych wybitnych, bo brzmi to, jakby to sami wybitni robili, A z ilu jeszcze uda się wykrzesać pod wpływem choćby tych wybitnych, czy waszego wsparcia, waszego Politechniki?
Do konkursu zgłosiło się niemal 100 zespołów. To były zespoły trzyosobowe. Więc tutaj jak pomnożymy przez 3, to już ładny wynik wychodzi. Natomiast do realizacji przyjęliśmy 60 projektów.
Też dużo.
Tak. I tutaj 60 zespołów mogło się pochwalić swoimi wynikami, z czego 15 przeszło do międzywojewódzkiego etapu, natomiast 6 zostało laureatami.
W tym działaniu Naukolatek uczniowie proponowali swoje własne pomysły, pewnego rodzaju wizję naukową utworzyła, natomiast w Biznaku uczniowie podejmowali się wyzwań, które były przedstawiane przez otoczenie społeczno-gospodarcze.
No oczywiście to była taka praca od podstaw, bo trzeba było przekonać przedsiębiorców, że są u nich tematy praktyczne, które młodzież jest w stanie rozwiązać.
Wojciech Trzasko, prodziekan do spraw rozwoju i współpracy Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.
I w pierwszej edycji było takich 13 firm, w drugiej edycji już było 17 firm, w trzeciej edycji zgłosiło się 21 firm, które zgłosiły ponad 30 tematów bardzo szerokich, więc i były projekty typowo z branży IT, były projekty związane z elektrycznością, z mechaniką, czy też zgłaszane nie tylko przez przedsiębiorców, ale też instytucje. Nasze Biebrzański Park Narodowy, Białowieski, Lasy Państwowe, spółdzielnie mieszkaniowe. Więc było wiele, wiele potrzeb. Niektóre były, można powiedzieć, ciekawe, albo też takie nieoczywiste. Jak zgłoszenie rozwiązania problemu gołębi na parapetach w sposób humanitarny. Temat akurat nie znalazł poprawnego rozwiązania, ale inne tematy były, że na przykład przygotować aplikację prezentującą domki letniskowe do klientów, że klient mógł mieć cały czas podgląd, jak jego zamówiony produkt powstaje. Czyli wiele takich rozwiązań ciekawych i co ważne, na każdym etapie pracodawcy oceniali, czy to ma szansę wdrożenia i przechodzili do następnego etapu, pracowali nad tym i do oceny powołaliśmy komisję, której w skład wchodzili pracownicy Politechniki Białostockiej oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Tutaj pozwolę sobie wymienić, to był pan Krzysztof Falkowski, reprezentujący Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, pan Grzegorz Sasinowski, oddział Białostockiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz pan Artur Zawadzki z klastra przemysłowego Evoluma. I ich zadanie było naprawdę, według mnie bardzo trudnym, ocenić pierwsze miejsce, każdy członek zespołu otrzymał nagrodę 2000 zł, drugie miejsce 1500, trzecie miejsce 1000 zł. I opiekun również, więc tutaj była walka o nagrody. Natomiast finałem każdego z etapów był gala finałowa. W sumie nagrodziliśmy 10 zespołów, bo w ostatnim tak się złożyło, że komisja postanowiła też wyróżnić jeszcze jeden zespół. Było to totalne zaskoczenie. Akurat był to zespół z dziewczyn, opracowały projekt. To było tak hajt, zabawa wchowanego, czyli mebel biurowy, biurko chowane w szafie do pracy online w domu. I to było wyróżnienie, też nagroda pieniężna, więc w sumie nagrodziliśmy 10 zespołów przez te 3 lata. Oczywiście mieliśmy jeszcze taki cel istotny, żeby pewne projekty też próbować wdrożyć wspólnie z przedsiębiorcami, z instytucjami, które zamawiały to, więc w sumie podpisaliśmy 6 umów, że chcemy w ciągu najbliższych 2 lat próbować to wdrożyć, skomercjalizować. I tu też warto przytoczyć, że z pierwszej edycji maszyna do oczyszczania z nasion nogawek, spodni, podeszw, buta zgłoszona przez Białowieski Park Narodowy. To była zrobiona przez dziewczyny z LO. One były wówczas w 4 klasie, czyli pomimo matury miały chęć jeszcze zrobić coś dodatkowego i wygrały 2 nagrodę. Projekt spodobał się zamawiającemu, czyli tu Białowieski Park Narodowy powiedział, że to jest coś, co warto przetestować. I w tym roku taki prototyp już stanął w Białowieskim Parku Narodowym i tam już leśnicy mogą testować, jak to działa, czy sprawdza się, co należy poprawić, zmodyfikować. Ktoś powie, na pierwszy rzut oka wygląda troszeczkę podobna jest do takich paśników, żeby żubry nie miały z tym problemu, przechodząc obok. Może powstaną kolejne rozwiązania tej maszyny.
I teraz o tym projekcie opowie jego współtwórczyni Maja Kalicka, niegdyś uczennica trzeciego liceum, teraz studentka Politechniki Białostockiej.
Skojarzył nam się od początku to z takimi, jak w hotelach można często spotkać, takie właśnie szczotki do oczyszczania podeszwy buta. Ale jednocześnie musiałyśmy ten projekt rozszerzyć, bo to chodzi o ścisły rezerwat w Parku Białowieskim, żeby tam nie dopuszczać jakichś gatunków, które mogłyby zaburzyć równowagę. I tam największy problem jest to, że nie ma dostępu do żadnego prądu. Bo żyjemy teraz w czasach takiego obłędu technologicznego, a my musiałyśmy się skupić na tym, że nie mamy dostępu do żadnego prądu. Nie możemy nawet solarów tam wstawić. Więc chciałyśmy do tego podejść właśnie jak najbardziej prymitywnie się dało. Czyli na korbki, na jakieś kółka zębate. I z tym było tyle kombinacji, bo jednak wyobraźnia 3D u nas też nie była taka dobra. Jeszcze nie była na tyle rozwinięta. I wyobrazić sobie, jak to wszystko zamknąć w jednym urządzeniu. Strasznie się z tym kombinowałyśmy przez parę miesięcy, no ale coś się udało. Maszyna wyszła spora, bo ona jest zaraz w wielkości 2 metry na 1,60 m, coś w tym stylu. My się śmiejemy, że stworzyłyśmy myjnię dla ludzi, bo tak to mniej więcej wygląda, jak to z boku się spojrzy. To są bardzo wysokie szczotki, to są takie właśnie szczotki na buty, ale jednocześnie okazało się to na tyle innowatorskie.
I potrzebne.
Tak, tak. Że Park Białowski stwierdził, że o, jednak to fajne, dziewczyny naprawdę udało nam się, więc my byłyśmy tym zachwycone. Weszłyśmy w temat nam absolutnie nieznany. Wtedy byłam na biochemię i nie miałam styczności z matematyką, nienawidziłam matematyki, no jak pewnie większość uczniów. Fizykę też miałyśmy w liceum na poziomie niższym. Jeżeli chodzi o mechanikę, to nie miałyśmy nic. Jak dla mnie koła się kręciły, bo tak siały, a nie, że jakiś mechanizm wchodził. I dopiero teraz na studiach miałam możliwość rozwinięcia tej wiedzy mojej. Już w tym momencie na szczęście wiem trochę więcej. Podziękowania dla wykładowców. Taki przeskok teraz, jak patrzę w tył, czego dokonałam, czego się nauczyłam. Już wiem, że to jest to, co chcę iść i bardzo się cieszę, że to był moment, że wkręciłam się w jakąkolwiek inżynierkę.
Czyli taka sugestia dla innych młodych ludzi. Odważcie się, spójrzcie poza szkołę, podejmujcie rzucone rękawice, żeby spróbować czegoś innego?
Tak, absolutnie. Żeby młodzież nie bała się próbować nowych rzeczy. Nie zamykajmy się w takiej klatce bezpieczeństwa naszej, tylko z tej bańki trzeba wyjść. I tak szansa na to, że moja przyszłość będzie związana z inżynierią, jest jakaś, bo się staram o nią walczyć, ale i tak mogę skończyć, nie wiem, w muzyce, mogę skończyć w aktorstwie. Nie wiadomo, ale najważniejsze jest to, żeby spróbować wszystkiego. Bo może się okazać takie najmniejsza rzecz, która cię najmniej interesowała, była dla ciebie strasznie głupia, może okazać się, że może to rozwinę, może jednak to jest moje coś.
Nie tylko zrealizowane projekty i satysfakcja uczestników, ale też myślę, że zmiana ich myślenia i spojrzenia na rzeczywistość, bo odkryli, że mogą też samodzielnie realizować zadania i zadania na dużą skalę, taką, która zyskuje uznanie w oczach naukowców.
Ten projekt Politechniczna Sieć Via Carpatia już się skończył, natomiast mamy nadzieję, że być może otrzymamy kolejne dofinansowanie z ministerstwa, które pozwoli nam dalej rozwijać nasze plany, jeśli chodzi chociażby o młodzież uzdolnioną, bo rzeczywiście tej młodzieży mamy sporo w naszym regionie, a młodzież jest bardzo wartościowym nabytkiem dla nas jako uczelni technicznej i my tak naprawdę jesteśmy beneficjentami poniekąd takiego projektu w kontekście pozyskiwania studentów w przyszłości, nowych pracowników uczelni, nowych nauczycieli, nowych badaczy, nowych naukowców. Mamy wszyscy nadzieję, że nasza przygoda z Via Carpatią, czy w tej, czy w innej formie, trwać będzie dalej.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.